Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. Przed nami odcinek numer 26, w którym wspólnie z moim gościem rozmawiam o tym, jak być inspirującym liderem. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym styczniowym odcinku podcastu. I styczeń to początek roku. A początek roku to nowa energia, nowe nadzieje, wszystko nowe. I patrząc na to, co nam przyniósł poprzedni rok, patrząc na to, jaką energię zbudował w naszych organizacjach, to zdecydowaliśmy się w styczniu na to, żeby podjąć działania, których celem jest dodanie nam dużo lepszej energii w biznesie. I tą dużą, lepszą energię chcemy dodać za pomocą inspiracji. Dlatego styczeń nazwaliśmy takim miesiącem inspirującym, a akcję, której się podjęliśmy, nazywa się Inspirujący Lider, Inspirujący HR. I w ramach tej akcji przewidzieliśmy wiele wywiadów, materiałów, a na końcu też 2 lutego poprowadzimy masterclass, bezpłatny masterclass, 90-minutowy, w którym to będziemy mówić o tym, jak zostać silnym i inspirującym HR-em. Bo bardzo dużo mówimy o tym, że na obecne czasy nie wystarczy być silnym, nie wystarczy być praktycznym HR-em. To, czego biznes bardzo teraz potrzebuje, a może nawet nie tylko biznes, ale tak naprawdę ludzie, którzy tam pracują, to jest inspiracji. Bo inspiracja niesie pewną dobrą energię, dobrą nadzieję i tak jak powiedziałam, tego chyba potrzebujemy wszyscy. Na masterclass, bezpłatny masterclass, możesz się zapisać już dziś. Znajdziesz informacje na naszej stronie, gdzie o całej akcji odpowiadamy, na www.talentdevelopmentinstitute.pl/inspirujący-lider-HR. I tam znajdziesz wszystkie informacje także o masterclass. A jeśli chcesz się zapisać tylko na masterclass, to także znajdziesz informacje na www.talentdevelopmentinstitute.pl/masterclass. A teraz już pozwolę sobie przejść do naszego podcastu. Tak jak powiedziałam, jednym z elementów w ramach całej akcji inspirowania są wywiady. I pierwszym wywiadem, który miałam przyjemność poprowadzić, jest wywiad z Piotrem Krzysztofikiem. Piotr Krzysztofik pełni rolę osoby zarządzającej Global Logic, firmy w branży IT, i zarządza nie tylko terenem Polski, ale też innymi obszarami. Nie będę więcej opowiadać o Piotrze, gdyż za moment sam się przedstawi. Natomiast zdecydowanie jest inspirującym liderem. Mam przyjemność pracować z Piotrem Krzysztofikiem już od kilku lat, jeszcze wtedy, kiedy też stał na czele dużej firmy IT Atos. I widzę, jak tą inspirację sobą, inspirację innymi bierze do każdej firmy, w której pracuje. Zapraszam Cię w takim razie do posłuchania w ramach tego podcastu wywiadu, jaki odbywał się w ramach akcji Inspirujący Lider, Inspirujący HR. Zapraszam Cię bardzo mocno do posłuchania podcastu.
Dzień dobry, z tej strony Ela Krokosz.
Piotr Krzysztofik.
Witamy Was bardzo serdecznie na obiecanym live związanym właśnie z tematem jak być inspirującym. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy wszystko słychać, czy wszystko dobrze jest jakościowo też, bo testowaliśmy czasem i mieliśmy pewne wyzwania, ale z chęcią posłuchajcie, czy wszystko w porządku z Waszej strony. Piotr, Ty dobrze słyszysz?
Ja znakomicie słyszę, u mnie wszystko w porządku.
Wszystko słychać, mamy pierwszy komentarz, także bardzo się cieszę. To ja przede wszystkim chciałabym podziękować Piotrowi za to, że wziął udział w tej akcji, dlatego że to jest pierwszy z naszych wywiadów na temat tego, w jaki sposób inspirować w biznesie. I teraz ja pozwolę sobie za moment powiedzieć słów kilka na temat tego, po co robimy tę akcję, jaki jest jej cel i dlaczego w ogóle chcielibyśmy też Was zaangażować w to, żebyście pomogli poinspirować nas mocniej tutaj w biznesie. Ale może zanim o tym słów kilka o sobie, jakbyś powiedział.
Witam serdecznie. Ja jestem bardzo podekscytowany możliwością spotkania w tym nowym medium, w którym żyjemy, myślę, dużo bardziej intensywnie od pewnego czasu. Też cieszę się, że tyle osób było zainteresowanych tym spotkaniem. Nazywam się Piotr Krzysztofik, mam przyjemność od ponad 20 lat pracować w biznesie szeroko pojętym IT. I gdzieś ta moja droga przechodziła od ról związanych z realizowaniem po prostu zadań informatycznych po menedżerskie. I też gdzieś moim celem i kierunkiem było osiągnięcie takiego poziomu bardziej strategicznego, w którym mogę też współpracować szerzej z ludźmi, gdzie moja rola jest też dosyć szeroka, bo ona obejmuje praktycznie wszystkie obszary działalności firmy. I myślę, że w tym właśnie znalazłem najwięcej interesujących elementów, które dla mnie są ważne. Przez pierwsze 10 lat pracowałem w dużych firmach, takich jak Siemens, później Siemens IT Solutions and Services. Następnie od roku 2011 byłem odpowiedzialny za firmę Atos w ramach Global Delivery Centers, które tworzyliśmy w Polsce, w Europie Centralno-Wschodniej, a od ostatnich ponad 2 lat jestem prezesem firmy Global Logic, która również jest firmą międzynarodową, dużą i zajmuje się obszarami informatycznymi.
Super, dziękuję bardzo. Piotr, gdybym miała się zapytać, na dzień dzisiejszy jesteś odpowiedzialny za inspirację ilu osób? Tak zadając to pytanie w ten sposób.
Wiesz co, ja chciałem bardzo, żeby ta rozmowa nie była taka sztampowa i standardowa, więc pozwolę sobie, ja bardzo lubię styl troszkę prowokatywny, wychodzić poza takie może standardowe ramy, bo ja uważam, że tak naprawdę inspirujemy wszystkich, z którymi mamy kontakt i się spotykamy. Więc ja nie ograniczam tego do grona moich bezpośrednich współpracowników, osób, które są w firmie. Ja myślę, że zwłaszcza obecnie wartość, którą możemy dać dla innych, to jest to, co właśnie jest tym elementem przekazywania energii, inspirowania, wspomagania się też w tych trudnych czasach, gdzie tych interakcji bezpośrednich jest mniej. Więc ja odpowiem tak, mam nadzieję, że w jakimś zakresie, i o tym też pewnie chwilkę porozmawiamy, mam szansę inspirować te osoby, z którymi współpracuję, z którymi się spotykam, z którymi również spędzam wolny czas, bo to jest bardzo ważne.
Okej. Okay. Ja widzę, że tutaj się witacie, także witaj Magda, myślę, że też się tutaj znamy od strony wspólnej, także witam Was wszystkich bardzo serdecznie, którzy po kolei dołączają. Ja może powiem tu kilka na temat, po co w ogóle prowadzimy ten wywiad i dlaczego mówimy, że to jest jeden z pierwszych. Ja mam tą przyjemność pracować z biznesem już ponad 20 lat i zawsze się śmieję, że mam to wielkie szczęście ciągle z pasją pracować nad tym, co mnie interesuje, czyli rozwój innych. Natomiast nie bójmy się powiedzieć, że ostatnie miesiące, ostatni rok to nie był prosty rok. I patrząc na to, w jaki sposób to się dzieje w biznesie, ale tak jak my funkcjonujemy jako ludzie, to mamy dużo takiej ciężkiej, gorszej energii. I pomyśleliśmy sobie o tym, że być może właśnie początek tego roku to jest dobry okres, żeby jakby zaszczepić się dużo lepszą energią. Pomyślałam o tym, że tą dobrą energią jest nie tylko wspieranie innych, bo oczywiście ludzie bardzo mocno potrzebują teraz też wsparcia i empatii, ale właśnie, żebyśmy tą dobrą energię przenieśli za pomocą inspiracji. Bo czym jest inspiracja? Nawet sobie ściągnęłam taką definicję, że inspiracja to jest inaczej zapał lub natchnienie do robienia czegoś. I ten zapał chciałabym, żeby w tej serii, którą tutaj przygotowaliśmy, pochodził i z tych wywiadów, które dla Was przygotowaliśmy i trochę głębiej zaraz z Piotrem wejdziemy, co to znaczy inspirować, czy Piotr jest inspirującą osobą, ale w tej akcji oprócz dodatkowych wywiadów, które też mamy i poślemy potem Wam linki, gdybyście chcieli śledzić dokładnie, kiedy są jakie wywiady, chcemy też Was bardzo mocno zaprosić do tego, żebyście pomogli tą dobrą energię zbudować w biznesie i w środowisku, bo tak jak ty powiedziałaś, wszystkich ludzi, którymi się otaczamy, możemy w jakiś sposób natchnąć tą lepszą energią. I to jest takie wyzwanie, gdzie będziemy też zachęcać Was do zaangażowania się, ale o tym powiemy na koniec, bo Piotr, już go pytałam, czy on też weźmie udział w tym wyzwaniu, powiedział, że tak, ale o tym powiem też na koniec. Także jest to szereg różnych działań, którymi chcemy właśnie w styczniu, na początku tego roku zbudować dużo więcej dobrej energii, dlatego akcja się nazywa Inspirujący Lider, Inspirujący HR, bo w dużej mierze to są ludzie, którzy mają ogromny wpływ na całą resztę ludzi, ale naprawdę chodzi o to, żeby każdy z nas był inspirujący. Mamy 30 minut, więc się przechodzimy bardzo szybko do konkretu. Piotr, biorąc pod uwagę biznes, jakim zarządzasz, branża, w której jesteś, czyli branża IT, czy twoim zdaniem potrzebujemy faktycznie teraz inspiracji? Co się dzieje u Was? Powiedz trochę więcej.
Tak, myślę, że sytuacja, w której jesteśmy, jest nowa, jest specyficzna. I ona, co ciekawe, jest dynamiczna. My obserwujemy to, w jaki sposób ta energia, którą mają pracownicy, gdzieś na przestrzeni zeszłego roku się zmieniała. Pamiętamy pierwszy okres, w którym zaczęła się pandemia, zaczęły się pierwsze działania mające na celu przeniesienie biznesu do pracy zdalnej. Myślę, że było wtedy bardzo dużo obaw, bardzo się dużo mówiło o tym, jakie to może negatywne skutki przynieść też i na psychice ludzkiej i w jaki sposób, czy w ogóle można tak pracować. Ale z perspektywy ja widzę, że to był taki okres, który nastąpiła mobilizacja. Mobilizacja do tego, żeby przenieść biznes do pracy zdalnej, żeby spowodować, że on działa w sposób płynny. Też, żeby zaopiekować się wszystkimi tymi obszarami. I to jeszcze był okres, co ciekawe, w którym my pamiętaliśmy, w jaki sposób pracuje się w biurze, w jaki sposób następują interakcje. Pamiętaliśmy nasze wspólne przeżycia z biura, z pracy, z kolegami, z koleżankami, z kolegami. I myślę, że to jednak nie był ten okres taki najtrudniejszy. To był moment, kiedy my zakasaliśmy rękawy, każdy powiedział, damy radę, pomożemy. Pamiętacie te akcje CSR-owe, akcje związane z udostępnianiem sprzętu, z budowaniem możliwości, infrastruktury, walczyliśmy o maseczki dla pracowników i tak dalej. Więc to był taki okres, który, ja nie wiem, czy on jest specyficzny dla Polaków, kiedy są kryzysy, Polacy się mobilizują. Myślę, że po prostu świat się mobilizował. Następnie mieliśmy ten okres wakacyjny, kiedy troszkę nastąpiło poluzowanie tych restrykcji, kiedy wszyscy nabrali oddechu, część nawet pojechało na wakacje, no i tak się zrobiło trochę bardziej normalnie, mówiliśmy już o tej pracy hybrydowej, troszkę w domu, troszkę w biurze, można było to biuro odwiedzić, część firm w ogóle wróciła. I przyszedł ten moment jesienny, kiedy nastąpiła druga fala, która była, okazuje się, zupełnie inna. Tutaj już nastąpił okres, kiedy ileś miesięcy ludzie pracują zdalnie, okres, który nastąpił, już był też okresem zupełnie innego wyzwania. To nie było zakasanie rękawów, ponieważ jak gdyby kwestie infrastrukturalne, logistyczne były już załatwione, każdy wiedział, jak ma pracować zdalnie. Tu rzeczywiście pojawiły się te problemy, o których myśleliśmy na samym początku. Problemy z brakiem energii, problemy z pewną rutyną, w którą wpadamy, problemy z takim troszkę odłączeniem się od właśnie firmy, w której pracujemy. Co się okazało? Pracuję w domu, pracuję na komputerze, moi znajomi, moi koledzy, koleżanki, pracownicy są trochę wirtualni. Ja ich widzę po drugiej stronie tutaj laptopa, widzę ekran. Część w ogóle nowych osób przyszło w trakcie, ja ich nigdy nie spotkałem, tak? Nie miałem okazji, one zostały zrekrutowane też zdalnie, więc ta energia, te interakcje, te relacje, które były wcześniej, które jeszcze pamiętaliśmy w tym pierwszym okresie, gdzieś zaczęły zanikać. Okazało się, że moja przynależność do firmy to jest kawałek w adresie e-mailowym, który mówi, jaka to jest firma. Ale jeżeli tak naprawdę byśmy zmienili ten e-mail na inną nazwę, to wokoło dużo by się nie zmieniło. Dalej jestem w tym samym otoczeniu mojego domu. Dalej mam wirtualnych tutaj współpracowników. Realizuję pewnie podobne rzeczy, no bo jednak pracuję w obszarze moich kompetencji. I myślę, że tutaj nastąpił taki, tak my to, ja nie chcę za dużo angielskich słów używać, ale taki właśnie disconnection. Chyba to był okres, który do tej pory trwa, na który musimy szczególną uwagę zwrócić, gdzie musimy sobie odpowiedzieć, co my dajemy jako firma, gdzie i w jaki sposób stworzyć tą atmosferę, którą wielokrotnie pracownicy podkreślali. Ja jestem w tej firmie, bo tu jest atmosfera, bo tu są koledzy, bo tu jest biuro. Czasami, bo ja mam miejsce parkingowe, to też było ważne. Więc zaczęliśmy myśleć bardzo intensywnie, w jaki sposób powinniśmy działać, żeby te unikalne wartości, które tworzą firmę, pojawiły się w tym świecie wirtualnym. I myślę, że teraz jest ten moment, w którym rzeczywiście ta pomoc i psychologiczna, i związana z właśnie takim energetyzowaniem tych wszystkich naszych relacji pracy jest najbardziej potrzebna. Po to właśnie, żebyśmy zaczęli z powrotem pracować w tych zespołach, które się wspierają, które wymieniają się energią, które dają sobie tą wartość, która jest unikalna w jednej czy drugiej firmie. Jest mnóstwo elementów, na które tutaj zwróciliśmy uwagę, począwszy od tego, że słuchajcie, używajmy kamerek, zobaczmy, że ktoś chociaż rzeczywiście tam jest, już jak gdyby ta rutyna spowodowała, że włączałem się na telko, kamery nikt nie włączał, bo jednocześnie był w piżamie, czy coś jeszcze innego robił, albo chodził ze słuchawkami po domu. No i to jeszcze większy powodowało ten oddzielenie się od zespołu, więc włączajmy kamerki, tak? Takie proste rzeczy, ale też zacznijmy tworzyć pewne kręgi, zespoły, które siebie wzajemnie wspierają, które się widzą i które razem pracują. Łatwiej jest w zespole kilkuosobowym, nie być anonimowym osobą i mieć tą relację, niż tak jak to było w pierwszej części pandemii, tworzyć duże wydarzenia, gdzie zapraszana jest cała firma, gdzie robimy wydarzenia online, gdzie robimy różnego rodzaju integracje, sportowe wyzwania i tak dalej, to zaczęło już być przerostem i pracownicy nie chcieli w tym uczestniczyć, bo się było i anonimowym. Tam nie było tej energii, o którą chodzi i która jest bardzo potrzebna. Więc tak podsumowując, to jest ten moment teraz, kiedy musimy zwrócić uwagę na to, żeby faktycznie pracować jako zespół, jako osoby, które się wzajemnie inspirują i które dają sobie tą energię.
Super. Ja właśnie, bo już też nawet Aleks napisała, serdecznie pozdrawiam mojego inspirującego mentora. I teraz właśnie chciałabym przejść do tego, co Piotr powiedziałeś, że z jednej strony my faktycznie jesteśmy na kompletnie innym etapie, jakby, czy tak jak mówisz, jakby znowu mamy jakby dół, ale on inaczej wygląda i pewnie szereg rzeczy jest potrzebnych. Natomiast my się tutaj koncentrujemy na tej inspiracji, tak? Czyli i tutaj już nawet Aleks wspomniał o tej inspiracji, bo tak jak ja mówię, możemy robić wiele różnych inicjatyw, organizacji, ale na samym końcu, gdyby po każdej stronie w tej relacji był człowiek, który jest nakręcony dobrą energią, to jesteśmy w stanie wytworzyć, że tak powiem, lepszą energię w ogóle zespołowo, biznesowo. I ja tutaj właśnie chciałabym pójść w tym kierunku tego inspirowania innych. Ja może jeszcze zanim tobie zadam, Piotr, pytanie, to chciałabym całą resztę zapytać dla was, jakbyście mogli się podzielić, skalę od 1 do 10, jak oceniacie na dzień dzisiejszy poziom energii w waszych organizacjach? Gdzie 10 oznacza, że oczywiście jest to bardzo wysoki poziom energii, a 1 bardzo nisko. Jakbyście mogli wrzucać te liczby, to sobie zobaczymy, a my będziemy kontynuować dyskusję. Piotr, co to znaczy dla ciebie osobiście być inspirującym?
Zapytałeś mnie na samym początku, ile osób ja mogę inspirować, odnosząc się do rozmiaru mojej organizacji. W Polsce mamy ponad 1000 pracowników, ale tak jak powiedziałem, ta inspiracja to nie jest kwestia moim zdaniem skali. Zwłaszcza obecnie, kiedy jesteśmy w tym świecie wirtualnym, to czy tak naprawdę po drugiej stronie jest 50 czy 100 pracowników, z którymi rozmawiam, okej, to dużej różnicy nie ma. Powiedziałem, jest różnica, jeżeli mam zespół 5-10 osób, bo tam jest dużo więcej interakcji, ale bycie inspirującym dla mnie to jest wymiana tak naprawdę pewnych doświadczeń, pewnych też pewnej wiedzy, pewnych zachowań, pewnych przykładów i pewnych historii, które mogą dać mi wiedzę, mogą dać mi poczucie, że nie jestem sam, że mogę się na kimś wesprzeć, a co więcej, ten ktoś być może już podobną drogą szedł, albo ma jakieś pomysły, które mogą pozwolić mi ominąć pewne trudności, a jednocześnie mogą mi otworzyć zupełnie nowe horyzonty. Ja też wspomniałem o tej mojej ścieżce zawodowej, ale obecnie jestem również coachem i mentorem, tak jak tu już było powiedziane. I ja odkryłem ogromną energię i wartość właśnie w tym, żeby współpracować z osobami i też dzielić się wiedzą, dzielić się pewnymi działaniami, tak jak w coachingu, to raczej otwierać perspektywy, bo to też dla mnie jest ogromna wartość, więc ta interakcja to jest dla mnie inspiracja. To jest coś, co ja mogę od kogoś otrzymać, co poszerzy moją perspektywę, co da mi pewną refleksję, co da mi pewną wiedzę, którą mogę użyć w swoim życiu, czasami, tak jak mówię, omijając różne manowce, ale też z drugiej strony odkrywając zupełnie nowe rzeczy.
Ja bym, budując na tym, co powiedziałeś, tak jak powiedziałam, definicją inspiracji jest taka, że to jest natchnienie i zapał do robienia czegoś pod wpływem idei lub kogoś. Czyli dla mnie osobiście, kiedy mówimy, że ktoś jest inspirujący, to znaczy, że ten ktoś albo swoją ideą, za którą stoi, albo osobowością, którą ma, jest w stanie mnie zapalić. I teraz oczywiście powiedzmy sobie bardzo szczerze, że ciebie mogą zapalać inne osoby niż na przykład mnie, bo mamy na przykład, załóżmy, inne potrzeby, inne wartości i to też jest okej. Natomiast to, do czego ja chciałabym pójść teraz głębiej, to ja bardzo często, kiedy na szkoleniu robię takie ćwiczenie, gdzie mówię, pomyślcie sobie o jakiejś osobie, z którą moglibyście pójść na kolację, moglibyście się z nią spotkać, trochę z niej jakby pociągnąć tej energii, tej inspiracji. I osoby chodzą po sali i się wymieniają, kto im przyszedł do głowy. Ja wtedy zadaję kolejne pytanie, mówię, słuchajcie, a co by to było, jakbyście taką samą fascynację czuli na sam fakt, że możecie pójść na kolację ze samym sobą. Czyli że możecie jakby wy dla siebie być niesamowicie inspirujący. I teraz zadam ci takie pytanie, Piotr, w skali od 1 do 10, na ile jesteś inspirujący dla samego siebie?
Tutaj chwilę zawiesiłem głos, dlatego że mógłbym odpowiedzieć, nie wiem, rzucając cyfrę 7, tak? Ale co to oznacza? Ja mimo że od ponad 20 lat pracuję w informatyce, ja uważam, że jednak nie jesteśmy digitalni, więc ja też bardzo bronię się przed kategorycznymi stwierdzeniami. I myślę, że mógłbym odpowiedzieć ci pewnego dnia, że to jest 10, a następnego, że to jest 1. I to wszystko zależy od sytuacji, to wszystko zależy od momentu, to wszystko zależy od kontekstu. Myślę, że takie właśnie kontekstowe podejście ma rację bytu. Ja również usłyszałem na przykład takie stwierdzenie, gdzie tam mając jakąś troszkę większą handrę powiedziałem, kurczę, ten zeszły rok to taki dziwny, nie można było tego, tamtego. A usłyszałem, ej, chwila, moment, ale czekaj, bo ty przecież, jak pamiętam, zrobiłeś to, byłeś tu, osiągnąłeś to, jesteś tutaj, to co ty w ogóle tutaj gadasz? Ja tak mówię, kurczę, chyba faktycznie, no, to wszystko zależy od tej perspektywy, o której mówimy, więc wydaje mi się, że ważne jest, w jaki sposób możemy siebie inspirować, że mamy też pewne mechanizmy, które... czy to się ich nauczyliśmy, czy wypracowaliśmy, czy gdzieś mamy doświadczenia, które pomagają nam w tych chwilach, gdzie tej inspiracji brakuje, ją odnaleźć. Ja mam takie mechanizmy. Dla mnie szklanka jest do połowy pełna, więc w momencie, kiedy gdzieś mi tutaj w głowie świta, ale ta szklanka do połowy pusta, to ja się szybko biję w głowę i mówię, ale chwila. Szklanka jest do połowy pełna, bo to, bo można jeszcze to i można jeszcze tamto. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że trochę mam takie ADHD związane z różnymi aktywnościami i to też jest taki okres, w którym musimy chyba pomóc sobie różnymi aktywnościami. Myślę, że wysyp osób, które morsują na fejsie, pokazuje, że wszyscy szukamy wyzwań. Przyznaję się, 3 razy już morsowałem. I to jest coś, co też nam pomaga. Ten brak energii, te szukanie inspiracji może być w bardzo różnych miejscach. Oczywiście jesteśmy w kontekście biznesowym, więc szukamy też tych inspiracji biznesowych, patrzymy, jak inni szli tą drogą, czy mogą mnie zainspirować, jakie mają pomysły, tak jak powiedziałaś o tej definicji, co może być tym nowym elementem, który dla mnie będzie ważny, który mnie zainspiruje, który spowoduje, że ja będę miał tą energię do działania. Powiem Ci, że nawet ten temat, o którym zaczęliśmy rozmawiać, czyli w jaki sposób obecnie brakuje energii i co zrobić, żeby tą energię w organizacji przywrócić, był dla mnie inspirujący, bo nagle się okazało, że jedna, druga, trzecia osoba mówi tak, właśnie jest taka sytuacja, fajnie, że o tym mówisz, fajne masz pomysły, ja mam takie pomysły, co z tym możemy zrobić? I nagle mamy pewną inspirację do działania. Ja tutaj miałem inspirację do tego, żeby zacząć właśnie realizować program, w którym chcemy wzmocnić pracowników, w którym chcemy te ich zmęczenie tutaj troszkę zmniejszyć. Więc takie elementy inspirujące możemy znajdować w bardzo różnych miejscach. Powinniśmy być otwarci, powinniśmy szukać, nie bać się. I to jest chyba taki moment, kiedy okej, może trzeba zacząć forsować. Chcę zobaczyć, jak jest, więc daję sobie tą przestrzeń do spróbowania czegoś. Tak. I to jest chyba ta inspiracja, którą w sposób naturalny, ja uważam, że organizm ludzki jest takim mechanizmem samoregulującym się, więc w momencie, kiedy jest brak tej energii, brak jest tych elementów, które mieliśmy w pracy, tych interakcji, tych emocjonujących spotkań i różnego rodzaju przedsięwzięć, my szukamy innych, którymi możemy też się trochę tutaj napędzić. Owszem, nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy chodzili morsować, biegali, robili wszystkie inne rzeczy w domu, swoje pasje, hobby, bo nam zależy też o tym, żeby ta energia i ta inspiracja wróciła w pracy. Więc działamy na rzecz tego, żeby przywrócić jak gdyby tą energię, którą teraz ludzie starają się gdzieś pozyskać z tych alternatywnych źródeł, również różnymi sposobami przywrócić do funkcjonowania w firmie.
Tak, ja bym dodała takie dwie rzeczy. Ja pamiętam, jak robiłam serię takich webinarów na początku, kiedy nas uderzyła pandemia, choć tak jak powiedziałeś, to wcale nie był najgorszy okres, bo była ta mobilizacja, ale pamiętam, że trafiłam tam na doskonały artykuł w Harvard Business Review, gdzie były pokazane badania, że, bo to było takie pytanie, czy kiedy jest trudno teraz, jakby ludzie walczą o zdrowie, czy można ludzi prosić o to, żeby dodatkowo się w coś zaangażowali. To było takie wyzwanie menedżerskie, czy to wypada. I jakby trafiłam na takie badanie, które pokazało właśnie, że kiedy jest trudno i właśnie kiedy jakby zaangażujemy ludzi w coś, coś ważnego, to tak naprawdę pomagamy ludziom przetrwać trudniejszy okres. I teraz wracając do tej inspiracji i do tego, jak ja mówię, że możemy się inspirować ideą albo człowiekiem, to ja myślę, że właśnie to jest istotne, żeby bez względu na to, co się dzieje w środowisku zewnętrznym, mieć jakąś ideę, za którą podążasz. I tak jakby, ja powiem jakby z ciekawości, że to, że robimy teraz tą akcję, jakby mobilizowania ludzi do inspiracji, to jest na przykład dla mnie coś, co mnie inspiruje. Ale drugą rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to bo patrzę na wasze oceny też tutaj, jak wygląda energia. Jest tak, są tacy, którzy mają 9-10 czy gdzieś wysoko. Nie ma nikogo prawie, kto mówi mniej niż 5, ale wiele jest między 5 i 6. I ja bardzo często powtarzam, że to jest najgorszy wynik, jaki może być. Dlaczego? I teraz chciałabym, żebyście też zadali sobie sami pytanie. To pytanie, które Piotr tobie zadałam, w skali od 1 do 10. Na ile dla siebie na dzień dzisiejszy jesteście inspirujący? Tak, możecie się inspirować czymś, możecie, tak jak mówisz, wchodzić w nowe rzeczy, możecie, nie wiem, mieć poczucie, że robicie coś ważnego i tak dalej, ale w skali od... Na ile czujecie, że jesteście dla siebie inspirujący? Dlatego piątka i szóstka, dlaczego jest niebezpieczna? Dlatego, że jeżeli jest to około 5-6, to nie jest na tyle źle, żeby coś z tym zrobić. Nie jest super, bo przecież chodzi o to, żeby było 9-10, tak? Co najmniej 8. Ale 5-6 jest na tyle niebezpieczne, że nie jest na tyle słabo, żeby cokolwiek z tym zrobić, nie? Bo tak patrzę a propos te piątki, szóstki. I teraz przeszłabym do tej też kwestii inspiracji osobowością. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jak jesteś w roli liderskiej, tak jak ty, Piotr, to ja często powtarzam, nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz, nie? I teraz chciałabym się ciebie zapytać, czy masz przykład takiej osoby, którą mógłbyś się podzielić, która ciebie na przykład tak zainspirowała, że wpłynęła w pewien sposób na to, kim ty jesteś dzisiaj jako człowiek?
To jest ciężko odpowiedzieć osoby, bo tutaj już nawiązuję do tego, co wspomniałem. My inspirujemy się z bardzo różnych miejsc i pomyślałem sobie właśnie myśląc gdzieś o tej inspirującej osobie, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest jakiś idealny lider, czy jest ktoś, kto ma wszystkie kompetencje, ma wszystkie umiejętności na takim poziomie, że jest idealny. Nie ma takiego. Myślę, że każdy ma pewną obszar kompetencji, który może nas inspirować. I co ciekawe, również ci, których nazwalibyśmy złymi liderami czy słabymi liderami, również mogą inspirować, bo przecież patrząc na pewne działania czy zachowania, mogę mieć tą własną perspektywę, z której się coś nauczę. I ja oczywiście na przestrzeni tutaj mojej kariery spotykałem bardzo ciekawe osoby, bardzo mądre osoby, poczynając od samego początku, kiedy tutaj mieliśmy pierwsze nasze działania we Wrocławiu rozwijające centrum Siemens Development Center i tutaj taka osoba jak Krzysiek Kuliński, która zaczynała tak naprawdę taki obszar IT w Polsce działał, to był dla mnie jak gdyby guru. No, Krzysiek realizował rzeczy na poziomie międzynarodowym i bardzo dużo od niego się nauczyłem. Ale przechodząc dalej, poznawałem inne osoby, czy to z mojego otoczenia, czy też z innych obszarów działania, które mnie inspirowały. Poznawałem kogoś, kto na spotkaniu nie odzywa się ani jednym słowem. I ta refleksja, której ja byłem bardzo gadatliwy, dała mi zupełnie inną wartość, taką, że może warto posłuchać troszkę i to jest coś, czego się nauczę. Takim bardzo ważnym dla mnie momentem były lata właśnie od początku 2009-2010, kiedy byłem już w pełni odpowiedzialny za jednostkę, którą rozwijałem. I tutaj miałem grupę osób, która ze mną to realizowały. Mam na myśli tutaj właśnie Atos i Global Delivery Center. I z każdą z tych osób my stworzyliśmy taki fajnie uzupełniający się zespół, który siebie nawzajem inspirował. Ja byłem tym, który trochę takim Steve'em Jobsem, który pewnie bardzo dużo popełniał błędów takich typowo związanych z zarządzaniem. Tak jak wiemy, Steve nie był tutaj ideałem, ale miałem inne osoby, które mnie uczyły, jak właśnie zarządzać. Ja rzucałem pomysłami, inne czasami stopowały, czasami przynosiły tutaj zupełnie inną perspektywę i my stworzyliśmy naprawdę super zespół, który siebie wzajemnie inspirował i mnie bardzo inspirował, więc osoby, którymi się tam otaczałem, z którymi do tej pory się przyjaźnię, były dla mnie bardzo ważne i to nawet nie chodzi o to, że to byli liderzy czy moi przełożeni, to byli moi koledzy, koleżanki, koledzy, z którymi współpracowałem. I tak samo dalej patrząc, pracuję w firmie GlobalLogic, to jest, spotkałem mnóstwo różnych bardzo ciekawych osób, i od każdej z nich jestem w stanie coś się nauczyć. I myślę, że okres, w którym też certyfikowałem się jako coach, troszkę poznałem więcej tego obszaru właśnie związanego z tym, jak pomagać w rozwoju ludzi, też przy okazji programów, które tworzyliśmy dla osób o wysokim takim potencjale u nas w organizacji, spowodował, że również tutaj poznałem bardzo dużo ciekawych elementów, które myślę wzbogaciły mnie jako lidera. Czasami utemperowały, czasami spowodowały, że ja myślę, że każdy z nas musi ewaluować. I jeszcze raz powiem, ja nie jestem digitalny i uważam, że każdy z nas, tak jak mówimy o przywództwie sytuacyjnym, przechodzi przez pewne etapy. I do tych etapów trzeba dostosować odpowiednie środki, odpowiednie narzędzia, odpowiednie zachowania. Stąd te moje odniesienie do podejścia związanego z kontekstem. I dany kontekst musi spowodować dany sposób działania i nasze reakcje, więc dopasowujmy się, czerpmy z naszego otoczenia te wartości. Bądźmy mądrzy, każdy z nas jest mądry, każdy z nas jest w stanie zobaczyć i ocenić, czy to czy inne zachowanie, ta wiedza, ten obszar jest dla mnie wartościowy na tym moim obecnym etapie rozwoju. I czerpmy z każdego, który nas otacza, również z tych, którzy popełniają błędy i są tymi, których byśmy normalnie wytknęli palcem jako przykład złego lidera, bo moim zdaniem to jest również ogromna wartość, na której możemy się uczyć. Do tej pory spotykam wspaniałych ludzi i również pracując teraz coachingowo, mentoringowo, ja myślę, że ten reverse mentoring, coaching bardzo też działa. Ja się też bardzo dużo uczę, poznaję i to jest dla mnie cały czas inspiracja.
Super. Ja patrząc na czas, wiem, że już mało nam go zostało, a chciałabym jakby zakończyć go dwoma rzeczami. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć o tym wyzwaniu, które szykujemy i zadać na koniec jedno też pytanie. Jeżeli są jakiekolwiek pytania z Waszej strony, to też możecie je już teraz wpisywać, bo jeszcze chwilkę będziemy mieli z Piotrem, żeby tutaj na nie odpowiedzieć. Ja tak mocno jakby idę też w tym kierunku tego, że my musimy zwracać uwagę w sobie, co my mamy takiego w sobie, że inspirujemy innych. I co jest ciekawe, że jak z tobą pracuję, to ja ci na przykład już powiem z mojej perspektywy, co możesz mieć takiego w sobie, co mnie może inspirować, ale to może być dla różnych rzeczy, dla różnych osób coś innego. I teraz na przykład z tego, co mówisz, to mogłabym powiedzieć, że przebywając z tobą to, co może być inspirujące, to na przykład to, że masz tą otwartość właśnie, żeby uczyć się ode mnie, jakby, żeby czerpać z każdego człowieka, że masz, mimo że zaszedłeś tak wysoko, to nie masz tego nosa do góry, który wszystko wie, tylko właśnie masz tą taką otwartość, żeby z każdego człowieka się czegoś nauczyć. I wydaje mi się, znając...
Pamiętajmy, że miałem, bo każdy z nas przechodzi taki okres, kiedy też musi nauczyć tego, że ten nos trzeba trochę obniżyć.
Ja właśnie miałam dodać, że ja ciebie obserwując w rozwoju, muszę powiedzieć, że to jest inspirujące właśnie, że ty jakby bardzo mocno rozwinąłeś to w sobie, tą taką umiejętność naprawdę czerpania z każdego człowieka, nie? Ale tak, to jest coś, co mnie może inspirować. Natomiast dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby każdy z was, tak jak ty Piotr, ale też każdy, kto tutaj jakby jest na tym live'ie, zastanowił się dla samego siebie, co mnie we mnie inspiruje, bo na samym końcu my musimy sami siebie nakręcać, tak? Możemy nakręcać się rzeczami z zewnątrz, ale jeszcze cudownie jest nakręcać się tym, co jest w nas, tak? I w ramach tego wyzwania my będziemy zapraszać was wszystkich do tego, żeby nagrać taki jednominutowy film, w którym to wy mówicie, czym inspiruje sam siebie i być może też innych, bo może być tak, że wcale innych nie inspirujesz tym, na co akurat ty zwrócisz uwagę, tak? Ale ważne, żeby to wiedzieć dla siebie. I to jest wyzwanie, w którym właśnie prosimy was, żebyście nagrali taki jednominutowy film, czym inspiruje siebie, sam siebie i być może też innych, a potem opublikować to nagranie na profilu LinkedIn. Zapraszamy do LinkedIn, bo to jest profil też bardzo taki zawodowy, dlatego też tam zapraszam, żeby opublikować i oznaczyć 3 kolejne osoby, którym stawiacie to wyzwanie. Dlaczego nazywam to wyzwanie? Dlatego, że jedną z kompetencji, jaka wyszła do szczególnego rozwoju na najbliższe kilka miesięcy, z badań, które robiliśmy ostatnio, jest odwaga menedżerska. Ale odwaga nie tylko do podejmowania trudnych decyzji, ale odwaga do czasami odsłonięcia się i bycia autentycznym. Dlatego nazywamy to wyzwaniem. I Piotr, ty powiedziałeś, że ty to podejmujesz to wyzwanie, prawda?
Podejmuję, tylko dopytam, tam nie trzeba na koniec skoczyć do przerębla albo oblać wiadrem zimnej wody.
No dla ciebie to już nie byłoby to wyzwanie, po twoim forsowaniu. Czyli rozumiem, że podejmujesz to wyzwanie. Okej, to ja też je podejmuję. Słuchajcie, i my się zobowiązujemy, że w ciągu 24 godzin, czyli jutro prawdopodobnie ten film będzie na naszym profilu na LinkedIn. Dla tych z was, co mają ochotę też podjąć to wyzwanie, wejdźcie dziś też na stronę Talent Development Institute i tam będzie więcej o tym wyzwaniu. Ale chciałabym, widzę, że jest tutaj pytanie od Ewy, zaraz przejdę, ale jeszcze moje ostatnie pytanie, Piotr, do ciebie. Ponieważ ja bardzo dużo pracuję też z osobami z HR, które jakby są gdzieś strategicznie odpowiedzialne za to, co się dzieje w organizacjach pod kątem ludzkim, to z twojej perspektywy, jakby zarządzającego biznesem, czego ty oczekujesz od HR w kontekście właśnie inspirowania?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że oczywiście, tak jak już pewnie mnie poznaliście, odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Wiemy o tym, że rola HR-u przez ostatnie lata bardzo się zmieniała, rozwijała i od tego podejścia takiego, nazwijmy, służebnego, przeszliśmy do takiej roli HR-u bardziej wspierającej, konsultingowej, czyli bycia partnerem dla biznesu. I to na pewno jest ta ewolucja, która nastąpiła w bardzo pozytywnym kierunku. HR to nie jest już tylko wykonywanie technicznych działań związanych z dokumentami i umowami. To jest tak naprawdę bycie partnerem biznesu w wszystkich obszarach związanych z people development. I wiemy, że na HR składa się bardzo dużo obszarów i każdy z tych obszarów może być również inspirujący w dwie strony. HR uczy się od biznesu, biznes uczy się od HR-u. Ważne jest to, żeby I jedna i druga strona dobrze zrozumiały tą możliwą synergię. Bo ja wiem o tym, że biznes cały czas ma takie, powiedzmy, kierunki, w których chciałby, żeby HR wykonywał zadania, bo ja jako biznes wiem lepiej. I co ciekawe, jest wiele w tym prawdy, dlatego że szczególnie obecnie to menadżerowie, to liderzy mają największą wiedzę ze względu na pracę zdalną, co dzieje się w zespołach. To jest ich ogromna rola, żeby też monitorować i patrzeć, w jaki sposób ta energia w zespole przepływa, czy mamy osoby, które wymagają większego, mniejszego wsparcia. Jeden HRBP partner nie jest w stanie tutaj zarządzić relacjami z tysiącem osób, ale jednocześnie będąc tym partnerem, biznes musi pamiętać, że może dostać profesjonalne wsparcie i nie może też tutaj starać się pokazać, że jest alfą i omegą i wie wszystko, więc to partnerstwo jest takim najważniejszym elementem, który musi być i ani w jedną, ani w drugą stronę nie chcę tutaj dać wskazania, że ktoś powinien robić więcej czy mniej, dlatego że partnerstwo ma właśnie to do siebie, że powinno pozwalać i dawać przestrzeń, żeby osoby, które działają profesjonalnie w danym obszarze, najlepiej jak gdyby tutaj realizowały swoje zadania, ale też dawać przestrzeń drugiej stronie do tego, żeby wykorzystać narzędzia, środki, wiedzę albo dać te narzędzia też do tego, żeby skutecznie można to było robić. Więc z jednej strony ten na pewno HR biznes partner, HR jako konsultant, jako wsparcie, jako ekspert, który ramię w ramię z właśnie biznesem realizuje zadania. My taki model zaczęliśmy bardzo mocno już promować i realizować w mojej poprzedniej firmie, gdzie myślę, że to partnerstwo właśnie na poziomie biznes HR było bardzo dojrzałe i ono, myślę, też pozostało, więc tu nie było mowy o tym, żeby narzucać jakąś swoją biznesową wolę albo żeby oddać ten obszar zupełnie people development, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. I myślę, że jest wiele przykładów takich firm, gdzie faktycznie to partnerstwo istnieje. Teraz jest jeszcze bardziej potrzebne. Czerpmy z jednej i z drugiej strony. Biznes potrzebuje HR, HR potrzebuje biznes. I ten jak gdyby tandem dla mnie jest takim idealnym rozwiązaniem, który powinniśmy w sposób teraz intensywny wykorzystywać.
Okej, super. Ja widzę tutaj jeszcze takie pytanie od Ewy, która mówi, że pewnie to jest pytanie na następny webinar, oczywiście. Wyzwanie przewodzenia zespołowi inspirowania przy pełnej pracy zdalnej. Jakbyś mógł jedno zdanie na ten temat, Piotr, jakby co byś radził w tej kwestii właśnie zdalnej, jak inspirować, zarządzać swoje doświadczenie?
Tak, ja jednym z elementów, o których powiedziałem, troszkę energetyzowania pracowników, było nasze poszukiwanie różnych elementów, które mogą wspomóc pracę zdalną. I tak jak wspomniałem, mniejsze zespoły i większa przestrzeń do tych interakcji jeden na jeden na pewno pomaga. To, żebyśmy widzieli żywego człowieka po drugiej stronie, żebyśmy troszkę jednak zarezerwowali sobie tego czasu na wspólną rozmowę, ale z drugiej strony dali też sobie przestrzeń do pracy, bo my wpadliśmy w taką rutynę pracy od spotkania do spotkania, gdzie jedno spotkanie się kończy, a jakoś tak te równe godziny się zawsze wybiera, że następne już się zaczęło i w zasadzie już jesteśmy spóźnieni. Zróbmy na przykład tak, że spotkania nie trwają pół godziny albo godzinę, niech trwają 25 minut albo 55 minut. Miejmy tą przestrzeń dla siebie. Zróbmy też przestrzeń do pracy własnej. Zróbmy sobie chwilę przerwy, bo takie wpadnięcie w tą dziurę rutyny, spotkanie, gdzie budzę się, jest ciemno, a mam jeszcze ileś rzeczy, jest też wykańczające energetycznie, więc musimy dać sobie możliwość pracy zdalnej. Przypomnijmy sobie, zamknijmy oczy i przypomnijmy sobie, jak to było w biurze. Okej, było spotkanie, ale była też na tym spotkaniu część, na której porozmawialiśmy chwilkę, a co u ciebie, poszliśmy i wypiliśmy kawę, była przestrzeń na to, żeby pójść na lunch, czasami trzeba było gdzieś pojechać, coś załatwić, musimy spróbować symulować troszkę ten świat rzeczywisty w świecie zdalnym, więc takie prosta odpowiedź, bo ja nie chcę powielać, jest tak dużo już różnego rodzaju prezentacji, kursów online'owych, spotkań, na których mówi się, jak należy pracować zdalnie. Dla mnie prosta rada, zamknijmy oczy, przypomnijmy sobie, jak to było w biurze, spróbujmy tą poczuć atmosferę i energię i zastanówmy się, co musiałbym ja zrobić, żeby troszkę jej odzyskać. Czyli zobaczmy tego żywego człowieka, czyli zróbmy też tą interakcję, czyli też dajmy sobie przestrzeń na to, że nie wskakuję z jednego spotkania na drugie, bo normalnie też muszę przejść z budynku na budynek czy do sali konferencyjnej i też zacznijmy realizować rzeczy w podobnym właśnie takim układzie, w którym mamy partnera, mamy kogoś, kogo o coś prosimy, który coś od nas tutaj oczekuje i ta energia, o której mówiliśmy od samym początku, w sposób wirtualny, ale również może pomiędzy nami być przenoszona. Ważne jest, żebyśmy nie wpadli w tą rutynę, żebyśmy też nie działali jak automaty.
Dokładnie. Tak jak Ewa piszesz, pewnie to jest jakby temat na kolejny webinar, a my gdzieś musimy też kończyć, jakby też świadomie mając też pod uwagę to, że być może za moment macie kolejne spotkanie. Ja tylko odniosę się do dwóch kolejnych komentarzy. To Piotr, bardzo ciekawe pytanie. Zawsze byłem ciekaw, gdzie jest granica między autentycznością a prywatnością. I ja myślę, że w tej autentyczności chodzi o to, żeby zawsze pamiętać, że to jest autentyczność też w pewnym sensie do roli, którą pełnimy. Tak? To nie chodzi o to, że w autentyczności nagle mamy wszystko pokazywać prywatnie, co się u nas w życiu dzieje, to wcale nie o to chodzi, to jest kompletnie inny obszar, ale bardzo fajnie, że na to zwracasz uwagę.
Ja jeszcze prowokuję jedną odpowiedź, bo ja znowu, i to jest coś, co poznałem od innych, to mnie zainspirowało, ja niestety jestem osobą, która uwielbia opowiadać o swoich różnych osiągnięciach, ja bardzo się broniłem, żeby dzisiaj w czasie tego webinara nie opowiadać o tysiącu rzeczach, które gdzieś dookoła robię, a osoby, które są na tym live'ie również wiedzą, że w zupełnie dziwnych obszarach działam, dlatego właśnie, że ta prywatność jest czymś, co może również zainspirować, ale żeby nie była też odczytana jako rodzaj tutaj narcyzmu czy czegoś, co wręcz przeciwnie, wtedy buduje pewne granice. To jest autentyczne.
Tak, albo właśnie tak jak mówię, jeśli jesteś autentyczny w dzieleniu się swoją prywatnością, to rób. Natomiast jeżeli wydaje ci się, że bycie autentycznym oznacza opowiadanie o rzeczach właśnie prywatnych, to wcale nie do końca to jest. I na koniec Iza też pytałaś, czy przy pracy zdalnej jakby te wyzwania związane z rozwojem. Oczywiście nadal mamy szkolenia rozwojowe zdalne i tak dalej, ale wydaje mi się, że mocniej niż kiedykolwiek, to akurat co ja podkreślam, musimy powrócić do motywacji wewnętrzne. Musimy powrócić do tego, co ludzi nakręca i szukać, jakie projekty, jakie rzeczy, w które rzeczy ludzie mogą wchodzić, co będzie ich mobilizować. Bo powiedzmy sobie szczerze, że faktycznie takich formalnych sposobów rozwoju nie ma i na razie pewnie przez jakiś czas nie będzie.
Jeszcze zobaczmy właśnie to, co powiedzieliśmy na początku, jak wyglądała pandemia, gdzie wszyscy zakasali rękawy i czuli tą energię do działania. Zaangażujmy osoby, nie bójmy się zaangażować w rzeczy trudne. W takie, które są wyzwaniami. Ludzie potrzebują wyzwań i to, co powiedziałaś, Elu, na temat właśnie zaangażowania, no to jest ta właśnie motywacja 3.0, w której poczucie sensu z realizowania rzeczy, które są nowe, które są unikalne, które też niekoniecznie muszą być rzeczami, za które ja muszę otrzymać wynagrodzenie, więc dużo tych wolontaryjnych rzeczy i tak dalej, ale one też budują energię, więc angażujmy się w różne rzeczy i nie bójmy się tego, żeby również zakasać rękawy do tych trudnych rzeczy, które nas wszystkich mobilizują. Mhm.
Ja bym powiedziała, Iza, bo rozumiem, że też pytasz z perspektywy ty jako lider, który masz zespół pod sobą, to jakby budując na tym, co Piotr powiedział, musisz też popatrzeć na to, że właśnie angażowanie ludzi do tych trudnych rzeczy, to z perspektywy ludzi, to są niesamowite obszary rozwojowe. Ja często powtarzam, że Przez długi czas rozwój to był plac zabaw, bo to były sale szkoleniowe, a teraz rozwój to jest plac boju, czyli jakby realizacja trudnych wyzwań, które trzeba zrobić. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję też Magdzie i Aleks za bardzo dobre komentarze na twój temat, Piotr. Dziękuję wszystkim za też wysłuchanie. Śledźcie dalej naszą akcję, bo tak jak mówię, to jest pierwszy wywiad, który tutaj prowadzimy. Mamy jeszcze dwa zaplanowane w tym miesiącu. Mamy szereg różnych materiałów i też wyzwanie, do którego was bardzo gorąco zachęcam, bo prosto jest brać udział w tych wywiadach i słuchać, ale gdyby te wszystkie osoby, które tu się pojawiły, wzięły na siebie wyzwanie nagrania takiego minutowego filmu właśnie, co ja mam takiego w sobie, co mnie motywuje, mnie inspiruje i być może też innych, i zaangażowały innych, to prawdopodobnie osiągnęlibyśmy ten efekt kuli śnieżnej, tej dobrej energii, która by nam pomogła nawet podnieść tej piątki na siódemkę, te oceny, co mówiliście. Dziękuję bardzo serdecznie, Piotr.
Dziękuję serdecznie. Bójcie się, bo myślę, kogo już nominować.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. До услышания!